Zapraszam na drugą część, kolejną część. Ten raz już do tematu, a więc do Księgi Nehemiasza, którą nazywam obrazem odbudowy duszy. Oczywiście Księga Nehemiasza jest interpretowana w różny sposób, przypisywana zborowi, przypisywana kościołowi. Różne formy są obrazowane przez tą księgę. Jest to księga, jedna z historycznych ksiąg Starego Testamentu. I ta księga, kiedy patrzyłem pod kątem właśnie duszy, stała się takim źródłem, skarbnicą, której mogłem zacząć odkrywać najpierw dla siebie, a potem powstał cały ten wykład na bazie tych moich przemyśleń. Księga Nehemiasza. Zacznijmy od tła historycznego. To opis wydarzeń po niewoli babilońskiej. Wiemy, że nieco wcześniej państwo zostało podzielone na dwa królestwa. Północne Królestwo Izraelskie, które zostało wzięte dosyć wcześnie do asyryjskiej niewoli, a Królestwo Judzkie nieco później właśnie do tej babilońskiej niewoli, która była zapowiadana również przez proroków. A więc to opis wydarzeń po tej niewoli babilońskiej, a więc okres lat 450 do 432. Zwróćcie uwagę, że tutaj liczymy odwrotnie. Zero jest rok, przyjęty rok narodzenia Chrystusa i w naszym kierunku jest narastająco, a w przeciwnym jest pomniejszająca się. Czy też narastająca, ale w odwrotnym kierunku. Przyjrzyjmy się chronologii wydarzeń, aby sobie to bardziej uzmysłowić, jak to wyglądało. Mianowicie tak. 606 rok przed Chrystusem Nebukadnesar, czy Nabuchodonozor, czy jeszcze na pewno inaczej by zabrzmiało, gdyby to Jonasz powiedział, jak brzmi jego imię, uprowadza Judejczyków do niewoli. Właśnie tych z południowego królestwa, z Jerozolimy i z okolic Jerozolimy, z Judei. 606 rok przed Chrystusem. Dalej, przez kolejnych 20 lat Babilończycy niszczyli świątynię. To była jedna z takich zasad, aby zacierać ślady w ówczesnych podbojach, zacierać ślady i przywiązanie do religii, do miejsc kultu. A więc gdzieś około 20 lat trwało niszczenie świątyni w Jerozolimie. A więc mamy 586 rok i dochodzimy do roku 536, a więc po 70 latach niewoli. To było zapowiedziane przez proroków, że 70 lat będzie ta niewola. Jak ktoś czyta Księgę Daniela, ten uświadamia sobie, że 70 lat dobiega i zaczynają się modlić, że jest to czas powrotu z niewoli. A więc w 536 roku pierwsze grupy, pierwsze tysiące zniewolonych Judejczyków mają prawo wrócić do swojej ziemi. Są wolnymi znów ludźmi po 70 latach niewoli. Dalej, pierwsze co zaczęli robić po powrocie, poświęcili też około 20 lat na odbudowę świątyni. To piękne, że po powrocie przystąpili od razu do odbudowy świątyni, do odbudowy miejsca kultu, gdzie chcieli spotykać się z Bogiem, gdzie składać mogli swoje ofiary. I to zajmowało im czas do około 516 roku. Dalej upływa czas, 450 rok. To rok, w którym Nehemiasz przybywa do Jerozolimy. a więc po 86 latach wolności. Podkreślam, 70 lat byli w niewoli, 86 lat są już wolnymi ludźmi. Odbudowali świątynię. Dla mnie ta chronologia wydarzeń jest również pewnym obrazem. Dla mnie wyjście z niewoli i odbudowa świątyni, w której się zaczynamy kontaktować bezpośrednio z Bogiem, składając Mu ofiary, to nic innego jak przeżycie nowozrodzenia. A więc na nowo wyzwoleni, nie jesteśmy już zniewoleni, ale jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy kontakt z Bogiem. Odbudowaliśmy świątynię. I oto teraz cieszymy się wolnością przez 86 lat. I przybywa Nehemiasz, żeby zrobić zamieszanie. Oj, nie tak wygląda ta sprawa. Zobaczmy, co się dzieje. Przybywa, aby zacząć odbudowywać mury. No, tak symbolicznie tu zaznaczyłem. Popatrzmy, jaki był powód przybycia Nehemiasza do Jerozolimy. On nie przybył do Jerozolimy po to, aby teraz po 86 latach sobie po prostu usiąść, rozgościć się i świętować wolność. Słuchajcie, powinniśmy przygotować stulecie obchodzenia naszej wolności, więc jeszcze zostało nam 14 lat. No, przybyłem, abyśmy sobie tutaj zaczęli coś przygotowywać. Nie, nie, nie. Jaki był powód? Jeżeli ktoś z was czytał, jak zachęcałem, właściwie nie ja, tylko brat Arek, żeby przeczytać pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza, być może ktoś zwrócił uwagę na następujący tekst. W pierwszym rozdziale, pierwsze trzy wersety. Słowa Nehemiasza, syna Halkiasza, gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przybywałem w twierdzy Susa. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu. Straszna rzecz. W wielkiej biedzie i pohańbieniu. Narodził się na nowo 20 lat temu, a dziś patrzysz na jego życie i to ruina. Narodził się 5 lat temu na nowo. Był taki gorliwy. Wydawało się, co to nie będzie robił. A dzisiaj patrzysz, a to życie to same zgliszcza. To jest coś niesamowitego. To po prostu spowodowało, że Nehemiasz, mając super pozycję na dworze ówczesnego króla, jak później będziemy na to zwracać uwagę, prosi go i mówi, zostawiam to wszystko, przestaje mnie interesować sowite zarobki. Zostawia emigrację na zachodzie i super pozycje, jakieś tam wysokie stanowiska, bo w kraju się źle dzieje. Ci, co przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. To jest, tego się nie spodziewałem. Po 86 latach wolności, po 86 latach chodzenia do świątyni, składania ofiar. Wielka bieda i pohańbienie. Co dalej? Nehemiasz już słyszał właśnie o statusie życia uwolnionych braci. Zasmucił się i mimo, że miał wolność, od wielu lat był wolnym też człowiekiem. Widział, że ci ludzie są nieszczęśliwi, bezsilni wobec zewnętrznych ataków. Są sfrustrowani z powodu bezsilności i niemocy. Kluczem do poznania przyczyny tego stanu są słowa z trzeciego, z drugiej części trzeciego wiersza, które mówią: oni rzekli do mnie, pozostali przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu i tutaj. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Pamiętacie, od czego zacząłem ten wykład na początku? Od zagrody, od bramy, od odźwiernego. Po co odźwierny, jak nie ma bramy, są popalone? A po co odźwierny, jak mury są porozwalane? Nie ma miejsca dla odźwiernego. Mury porozwalane. I to jest przyczyna, dla której Nehemiasz nie wytrzymał tam, gdzie był. Zostawia wszystko. Po przybyciu do Jerozolimy przystąpił natychmiast do działania. Jak mi się podoba Nehemiasza działanie, to jest po prostu coś niesamowitego. Nie robił spotkań, nie dyskutował, nie zastanawiali się. Jedna konferencja, druga, szukanie programów naprawczych. Nie. Przystąpił do działania. Czytajmy. Przybywszy do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni. A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nic nie wyjawiwszy, jaką myślą nad mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jerozolimy. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. Nie wiem, czy to był osioł, czy koń, czy... Nie wiem. Zwierzę, na którym jeździł. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jerozolimy, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem dojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku. Obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. To był pierwszy ruch, jaki po 3 dniach pobytu w Jerozolimie przeprowadził Nehemiasz. I co z tego wiemy? W tej chwili niewiele, bo po prostu jestem przekonany, że dopóki sobie tego nie uzmysłowimy, to nie będziemy wiedzieć, jak to wygląda. No więc postanowiłem przygotować mapkę. Mapkę Jerozolimy w czasach Nehemiasza. Mniej więcej to tak wyglądało. W tej chwili rysuje się plac świątynny, miejsce świątyni. Te grube, brązowe to mury Jerozolimy, czyli fragmenty. I tutaj mamy poszczególne twierdze, brama owcza, teren świątyni, brama wschodnia, brama końska, sadzawka Giszon, brama wodna, brama źródlana, brama gnojna. W tej chwili widzicie, gdzie ona jest? Sadzawka Syloe, źródło smocze, brama nad doliną, i brama rybna tutaj z lewej strony, z zachodniej, północno-zachodniej strony. Na czerwono zaznaczyłem dolinę Hinnon. No, na pewno źle wymawiam. Dolina potoku Cedron po drugiej stronie. Później miasto się rozbudowywało w tą zachodnią część. A więc objęło znacznie większy obszar. Popatrzmy zatem, którędy przeszedł Nehemiasz. Czytaliśmy, że wyszedł przez bramę nad doliną. A więc widzimy, gdzie wyszedł. Przeszedł koło bramy gnojnej, doszedł do bramy źródlanej i dalej zwierzę nie było w stanie się poruszać. Więc szedł z tego zwierzęcia i poszedł do bramy wodnej na piechotę. A więc ten odcinek tam na żółto zaznaczony. A potem po zbadaniu dokładnym tych murów, przyjrzeniu się dokładnie, tą samą drogą powrócił do bramy nad doliną, I na tym zakończył pierwszą taką wizytę, sprawdzając mury Jerozolimy. Drodzy, zatrzymamy się tu na chwileczkę przy tym rysunku, aby pewne rzeczy sobie uświadomić. Dlaczego brama nad doliną? Dlaczego brama gnojna i dlaczego brama źródlana czy wodna były takim centralnym punktem zainteresowania Nehemiasza? Brama nad doliną to była brama, która wychodziła na zachód z tej starej murów Jerozolimy, na zachód właśnie nad dolinę. Dolina ta nazywała się różnie. Była to Dolina Czerwona, była to Dolina Ognia. Dolina, która nie cieszyła się wielką, zbytnią sławą, a właściwie bardzo negatywną w historii narodu izraelskiego. Jeszcze w księgach mojżeszowych możemy znaleźć zapisy, że to, gdy naród izraelski odstępował od Boga, to tam stawiano molochy i spalano niemowlęta żywcem, ofiarując molochowi. To była Dolina Ognia, dlatego że patrząc w kierunku zachodnim, zachód słońca, nisko w tamtym regionie, to wszystko czerwone, wszystko jakby się paliło. Więc brama, która ma bardzo wielkie znaczenie, ale dosyć negatywne w tym porównaniu, w tym odniesieniu, w tym przekazie, jak to było nazwane, alegorycznym. O, mądre słowo użyłeś, alegoria. Więc alegoria. Użyję też takiego. Ta brama właśnie do tego służyła. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga to była brama gnojna. Ta brama nie służyła do wychodzenia na zewnątrz za bardzo, dlatego że za tą bramą była duża skarpa, kilkadziesiąt metrów w dół, i to była brama, która pozwalała na wyrzucanie wszelkich nieczystości z miasta. Wiecie, nie było wtedy oczyszczalni ścieków, nie było kanalizacji, nie było. No więc pewne rzeczy pozostawały na ulicach, trzeba było to uprzątnąć, trzeba to było w jakiś sposób wynieść, a że też spadek terenu w tym kierunku pozwalał, więc ustanowiono tam bramę gnojną i tą bramę otwierano, wyrzucano wszystko i to sobie tam gdzieś spadało i na tym koniec nastąpiło oczyszczenie miasta. Natomiast brama źródlana czy brama wodna to składowe czy symbole, które bardzo często w Bożym Słowie reprezentują właśnie Boże Słowo, Boży przekaz. Brama woda, czyste słowo. O tym wspomina Jezus, używa tych podobieństw wody i tak dalej. I teraz wyobraźmy sobie, że brama nad doliną jest spalona. Mur zachodni jest zniszczony. Wszelkie wspomnienia przeszłości zaczynają przychodzić na pamięć. A nasi ojcowie tam mordowali dzieci. A tam się działy takie straszne sprawy. Wspomnienia przeszłości. Brama służyła po to, aby pewne rzeczy umożliwić, by wyszły, a potem zamknąć i żeby więcej tego nie oglądać. A szczególnie dotyczy to bramy gnojnej. Dla mnie ta brama gnojna ma bardzo fajny odpowiednik w liście Jana. A wiemy, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Ojciec nasz w swojej miłości przebacza nam. Wyznajemy nasze nieczystości, nasze grzechy. No ale jeśli brama jest zniszczona, to my wyznajemy nasze grzechy Bogu. Mówimy, że wierzymy, że Bóg nam je przebaczył. A smród wraca, bo brama się nie zamyka. Po prostu jest spalona, jest zniszczona. Mur dookoła niej zwalony. Nie jest to szczelne. A powinno być tak, że gdy wyznaję, gdy wyrzucam, gdy oczyszczam, zamykam, i wszystko pachnie świeżością. Idę od tego momentu dalej, ciesząc się tym, co jest. Kolejnym takim bardzo ważnym, i będę na to później też zwracał w następnych częściach wykładu, brama wodna, brama źródlana. Zresztą finał tej księgi tam się kończy. Teraz widzimy ten obszar bramy wodnej i bramy źródlanej jako niedostępny. Nikt tam nie jest w stanie za bardzo przejść. Tam na piechotę trudno, zwierzę nie przejdzie. Gruzy zarzucone. Zamiast Boże Słowo to różnego rodzaju materiały słowopodobne. Materiały, którymi się wielu ludzi karmi, bo takiego kaznodzieje lubię, a tamtego uwielbiam. Ale nikt nie ma nic przeciwko temu, że lubisz kogoś słuchać. Ale przede wszystkim ma być miejsce i czas na słuchanie, na czytanie, na wnikanie tego, co Bóg ma do przekazania. A my w tej bibliotece mamy zarzucone wszystko, tylko nie Boże Słowo. Czym karmisz się na co dzień? Co jest tym, że tam się nie da przejść? Bo jest tak zanieczyszczone, jest tak zawalone głazy różnego rodzaju. A co jeden, to cenniejszy w oczach tych, którzy ewentualnie tam przechodzą. Jako ciekawostkę też chcę jeszcze podać, że oczywiście, skoro już to narysowałem tutaj, sadzawka Gishon do sadzawki Siloe. Ta sadzawka Gishon była na zewnątrz murów, natomiast sadzawka Siloe była w środku. Wyobraźcie sobie, że w twardym granicie różne źródła podają od 800 do 1600 metrów wykuty kanał w granicie, tunel do połączenia, tak żeby z sadzawki Gishon świeża woda dopływała do sadzawki Siloe. To było ważne, strategiczne rozwiązanie dla miasta. Mieli świeżą wodę w obrębach swoich murów. Jeżeli kształt wygląda tak, jak ja tu narysowałem, a bazowałem na różnego rodzaju mapkach, to przypomina mi to, że rzeczywiście nie mieli wtedy laserów, nie mieli GPS-ów. Jedni kopali z jednej strony, drudzy z drugiej, aż się zreflektowali, że się nie spotkają. I wreszcie zrobili łącznik. No ale czy tak było, to nie wiem. W każdym razie takie źródła znalazłem. Dobra, przejdźmy dalej. Jerozolima, jej mury to obraz duszy człowieka. Świątynia została odbudowana, czyli duch człowieka ożywiony przez nowonarodzenie, nawiązana społeczność z Bogiem. Człowiek po okresie niewoli został duchowo wyzwolony. Ma świadomość swojej przynależności do narodu wybranego. Zna treść Ewangelii. A mimo to okoliczności zewnętrzne nadal kontrolują sferę życia. Dlaczego? W czym tkwi przyczyna tego stanu? Mury zostały w ruinie. Wiecie, jak mury starożytnego miasta, my dzisiaj mamy blade pojęcie o tym, jaką funkcję spełniają mury starożytności. Mury by dawały to poczucie bezpieczeństwa i gwarancję jakiejś ochrony. Ale gdy były w ruinie, to każdy kiedy chciał, pod osłoną nocy czy nie, wchodził, wychodził, wnosił, wynosił, co chciał i kiedy chciał. Dusza człowieka, której mury są rozwalone, nie są odbudowane, to dusza człowieka, który przyjmuje wszystko jak leci. Ty wiesz, będą wielkie podwyżki. Jak sobie damy radę? Ktoś mówi, no słuchaj, no przecież jesteśmy wierzącymi. Czy widziałeś sprawiedliwego, żebrzącego o chleb? No nie, nie, ale jak sobie przeżyć? Nie, za chwileczkę ktoś przychodzi, wiesz co, ale wojna będzie. Jeszcze gorzej, bo wchodzą te wiadomości. A w liście do Efezjan, jak strzały ogniste wpadają, nieprzyjaciel z zewnątrz puszcza te strzały, a one sobie lecą. No i lądują gdzieś tam później niekontrolowane pod Bydgoszczą. No po prostu są niekontrolowane. Ale my mamy zdolność kontroli. Nie tą tarczę, jaką NATO chce dać, czy dało, nie wiem. To nieważne. Tarcza wiary, aby ochronić nas przed tym wszystkim. No ale to trzeba mieć zbudowane mury. Czymże są wreszcie te mury, bym chciał powiedzieć już wprost. Bo być może w tej prezentacji się to pojawi. Dla mnie te mury to jest zbiór pewnych zasad. Chrześcijanin to człowiek zasad. Ktoś powie, wow, mury przecież to ograniczają. A co nie ogranicza życia człowieka? Ta wolność, którą świat proponuje? Jakież tam masz wolności? Na ile sobie tam możesz pozwolić po swojemu? Musisz robić tak, jak ci podyktują. To ja wolę mieć mury, które ustanowił Bóg. Zasady, które Bóg ustanawia. Że będziesz postępował tak, to ci się będzie powodziło tak. A czy Bóg chce, żeby życie chrześcijanina to było życie w konserwie, zamknięte, nic nie widzi, nic nie słyszy, nie interesuje go historia, nie interesuje go polityka, nie interesuje go wykształcenie, nie interesuje go praktycznie nic. Biblia, nabożeństwo, śpiewy. Chwileczkę. Od tego są bramy. Bramy, które są otwierane od czasu do czasu, we właściwym czasie, i przez te bramy można spokojnie wyjść i spokojnie wejść. Ale w bramach jest odźwierny. Co tam wynosisz dzisiaj? Z czym chcesz wyjść dzisiaj? I jakie słowa chcesz przekazać swojemu bratu czy siostrze? Słowo potępienia, słowo krytyki, słowo jakieś... Albo słowo pociechy. Ja ze słowem pociechy do mojego... A, proszę bardzo, droga wolna. A z czym wracasz? Wow, jak to mają dobrze, a my tutaj. Wracaj za mury. Nie ma tu miejsca dla ciebie. Kontrola. Ja chcę powiedzieć, może to wygląda tak bardzo archaicznie. Czy rozsądni rodzice dzisiaj pozwalają dzieciom, a nierozsądni pozwalają, siedzieć z komórką od rana do wieczora i grać? Rozsądni rodzice mówią, słuchaj, masz możliwość następne pół godziny albo godzinę. I są te rodzicielskie takie programy. Klik. Ja obserwowałem taką rodzinę. Tatusiu, proszę, ja jestem przed wygraną, ale brakuje mi jeszcze dosłownie 2 minuty. Przedłuż. No to masz 5 minut jeszcze. My nie jesteśmy jako chrześcijanie ograniczeni, limitowani, żeby być na nowo, jak gdyby zniewoleni. Bóg nikogo nie zniewala. Jak nas wypuścił na wolność, to chce, abyśmy prawdziwie z tej wolności korzystali, ale prawdziwej wolności. Jezus mówił o pokoju, że daje taki pokój, jakiego świat nie daje. A ja chcę dziś parafrazować i powiedzieć, że Bóg daje wolność, jakiej świat nie ma pojęcia i jaką świat ci nie zaproponuje. Ale jest to wolność ograniczona murami. Jest to wolność, w której są pewne zasady, których nie wolno przekraczać. I tych zasad nie nauczysz się w ciągu jednej doby od nawrócenia. To jest czasami bardzo długi proces. Czasami wychodzą na jaw rzeczy, których się nie spodziewałeś, że jeszcze są w tobie, bo dopiero okoliczności życia, z którymi się teraz spotykasz, pokazują ci, wow, jeszcze to siedzi we mnie, jeszcze tutaj mam mur rozwalony i wchodzi to czy owo, przyjmuję taką czy inną naukę, takie czy inne poglądy. A ileż poglądów ludzie wierzący mają i kłócą się o te poglądy. Jakiś jest sens tych kłótni? Gdy mury zostają nadal w ruinie, miasto leżało w gruzach, bramy były spalone. To straszny obraz. Ale idźmy dalej. Znaczenie murów. O, już dużo powiedziałem na ten temat. Dawały poczucie bezpieczeństwa. To, że ograniczają, prawda. Ale każde mury nie ma takiej możliwości. Jeden ze znanych muzyków śpiewał, że zawsze komuś musisz służyć. Nie ma takiej możliwości. Może być to diabeł, może być to Bóg. Ale nie ma innej opcji. Zawsze musisz komuś służyć. Mury oddzielają to, co należało do wnętrza, od tego, co pozostaje na zewnątrz. Chroniły, osłaniały wnętrze przed wpływami czynników zewnętrznych. Wiecie, te mury, które wzrastają, wznoszą się w naszej duszy poprzez to, że poznajemy Boże Słowo, że oddziałuje na nas Duch Święty, że uczestniczymy w społeczności Kościoła, to sprawia, że stajemy się uodparniani raz za razem na te wpływy czynników zewnętrznych. I to jest bardzo istotne. Określają również sferę przynależności. Swój, nie swój. Ten, który należał do miasta, wchodził. Ten, który nie należał, musiał pozostawać na zewnątrz. Sfera przynależności. A wiecie, jakie to jest ważne? Widzieliście kiedyś dziecko w piaskownicy, z którym się pozostałe nie chciały bawić? Jakaż tragedia, jakieś odrzucenie, jak ta separacja, alienacja po prostu wpływa destrukcyjnie? Świat się wali wtedy w oczach takiego dzieciaka, bo nikt z nim się nie chce bawić. Definiują to, co jest nasze, a co pozostaje obce. Wiecie, czasami odnoszę wrażenie, czy pytanie, co je zadaję, jak poznać, czy duszy, mury mojej duszy są odbudowane już, czy są jeszcze tu i tam powalone. No bo każdy chciałby wiedzieć, jak to sprawdzić. No Nehemiasz pochodził i pooglądał i wiedział. Natomiast co ja i ty mam zrobić? A ja mam taki jeden z probierzy na przykład, sobie nie, po prostu mam taki. Jeżeli jestem taki sam w kościele w niedzielę, jak przez cały tydzień na zewnątrz, to znaczy, że mury moje są w miarę całkiem nieźle odbudowane. Każdy może powiedzieć, o, to jest chrześcijanin. Z nim to nie pogadasz na sprośne kawały. Z nim to nie pogada, nie porozmawiasz o brzydkich rzeczach, nie używa brzydkich słów, zachowuje się bardzo lojalnie wobec tych, którzy są nad nim ustawieni i bardzo uprzejmie do tych, którzy są jego podwładnymi. Ludzie zauważają, że to jest ktoś inny. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, narodzonym na nowo, śpiewa pieśni, modli się nawet w niedzielę, a od poniedziałku nie rozróżnisz go w tłumie świata, nie mam wątpliwości. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że mury i bramy w życiu człowieka takiego są rozwalone. W zależności od okoliczności. Co jest na zewnątrz, to wchodzi i wychodzi. Jak jestem w świecie, to wszystko, co ze świata, jest we mnie. A jak jestem w kościele, to wszystko, co w kościelne, jest we mnie. A to co ze świata? Nie, nie, bo w Kościele nie ma takich możliwości. A więc probierz jest stosunkowo prosty i łatwy do rozpoznania. Popatrzmy dalej, bo czas biegnie. Mury miasta niewątpliwie ograniczają, wytyczają granice. Każdy z nas potrzebuje pewną granicę naszej intymności. Czy byłbyś zadowolony z pełnej transparentności na przykład twoich myśli? Chciałbyś, żeby były widoczne na, nie wiem, czole, na jakimś ekranie wszystko to, co myślisz nawet teraz na mój temat? I ja bym to widział? To byłoby coś. Ja bym chciał, żebym to mógł widzieć u was, tylko żebyście wy nie widzieli, co ja. No tak. Ograniczenia, siostro, bracie, drodzy przyjaciele, są wielkim błogosławieństwem dla nas. Trudno jest mi się z tym pogodzić na ulicy, kiedy siedzę w samochodzie. Ale wiem, że są wielkim błogosławieństwem. Przyjmuję do wiadomości i mam taki hamulec. Moja żona. Edward, za szybko. Ja mówię, słuchaj, ty się ciesz, że ta szybka jest przed nami i że my za nią. To już jest zapożyczone od Zbyszka Sobczuka, który kiedyś właśnie tak żonie powiedział, Zbysiu, za szybko jedziemy. Mówi, ty dobrze, że ta szybka nas oddziela. Dobrze. Jedźmy dalej. Bramy miasta pozwalały utrzymywać kontakty z tym, co na zewnątrz. Chrześcijanin to nie jest zamknięty, zakuty w hełmie, w przyłbicy i nic więcej nie widzi, nie słyszy. Nie. Utrzymujesz kontakty z tym, co na zewnątrz, ale pod kontrolą. Wiecie, że w bramach miast starożytnych zasiadały najwyższe władze? Pamiętacie, jak w Sodomie przyszli wysłannicy, czyli sam Bóg, trudno to powiedzieć. W każdym razie wysłannicy Boży. Gdzie Lot siedział? W domu? Nie. A był przecież we władzach miasta. Siedzieli włodarze miasta, siedzieli w bramach miasta i kontrolowali, kto wchodzi i kto wychodzi. A więc autorytety były w bramach miasta. I my potrzebujemy, aby nasze bramy były kontrolowane przez autorytet. Nie bądź jaki, ale autorytet Bożego Słowa, Bożego Ducha. Bramy pozwalały zaopatrywać świeże produkty, kontrolowały wpływ, jakość czynników zewnętrznych, kontrolowało to, co wychodzi na zewnątrz i co wchodziło. Drodzy, czasami nie potrafimy się w porę, tak mówimy kolokwialnie, ugryźć w język i wypalimy jakieś niepotrzebne słowo. No bo coś w bramie kogoś zabrakło, żeby skontrolował, co ma zamiar wyjść. Gdyby ta nasza brama była tak dobrze kontrolowana przez obecność Bożego Ducha, to mąż do żony by nie powiedział przykrego słowa i odwrotnie. Ani sąsiad by nie usłyszał tego, co usłyszał. Ale mu dołożyłem, zasłużył sobie na to. No właśnie. Reguluje też czas trwania tych wpływów zewnętrznych. Będziemy czytać o tym później, że był określony czas, od kiedy do kiedy bramy miały być otwierane i zamykane. Określać zakres i znaczenie tych kontaktów, usuwać nieczystości, rzeczy zbędne. O tym już mówimy. Kończąc, chcę podkreślić, mury i bramy miasta były zawsze głównym celem ataku wroga. Moja i twoja dusza, drodzy słuchacze, jest atakowana. Ducha nikt nie jest w stanie zaatakować, ale moją duszę atakuje dzień i w nocy nieprzyjaciel. Twoją również. Następnym razem będziemy mówić o miejscu, w którym odbywa się tak zwana duchowa walka, jak ona przebiega. i będziemy mogli patrzeć na zapisy w księdze Nehemiasza i zobaczymy, że cała duchowa walka odbywa się nie gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, na powietrzu, gdzie są te demony i tak dalej. Nie, one nie chcą tam siedzą, tam jest ich miejsce, czy tu gdzieś na ziemi, nie wiem. Ta walka odbywa się tu, w mojej duszy, w twojej duszy. I to jest główny obszar duchowej walki. Chcąc zdobyć miasto, niszczono mury, osłabiano je, pozwalano na to, aby wchodziło wszystko bez kontroli. Spalone bramy przestawały pełnić funkcję kontrolną. A dziś o to chodzi, aby nasze dusze były kontrolowane przez wszystko, tylko nie przez Boże Słowo, przez Boże zasady. I drodzy, wracając do słów Jezusa, żeby nie pozostało wrażenie, że Jezus powiedział coś na wyrost, że życie moje i twoje chcę, aby było w pełni, prawdziwie w pełni. Widzę, że to jest możliwe wtedy, kiedy moje mury i moje bramy będą odbudowane. Kiedy to wszystko będzie pod kontrolą Bożego Słowa, ja będę mógł być normalnym człowiekiem, przeżywającym życie w innej przestrzeni. Hej, jesteście innymi ludźmi. Jak to jest, że się czegoś nie boicie? Jak to jest, że przeżywacie radość, gdy wszyscy drżą ze strachu? Jak to jest, że jesteście spokojni na myśl o śmierci, odejściu? Jak to jest? Nie, to się nie mieści w głowach. Owszem, normalnie żyjących ludzi, nawet chrześcijan z rozwalonymi murami, ale ci, którzy mają mury odbudowane i bramy wstawione, mogą doznawać prawdziwie tego, co Jezus powiedział. Znajdować życie i to w pełnym Jego wymiarze, w pełni. Kompromisy, liberalizacja wartości. To wyłomy w murach. Jakże bardzo widoczne są na przestrzeni, ja powiedzmy 40 już teraz paru lat mogę powiedzieć, jak bardzo zliberalizowane zostały również moje, nasze poglądy na życie. Zliberalizowane zostały. Owszem, one były być może w niektórych obszarach 40 lat temu niepotrzebnie za bardzo sztywne i nie wynikało to z Bożego Słowa, że mężczyźni powinni siedzieć z jednej strony kobiety, z drugiej niezależnie, czy byli w związkach małżeńskich, czy nie. Nie, to nie o to chodzi. I nie taką liberalizację bym tutaj chciał podkreślić, ale tej liberalizacji możemy zauważać sporo. To świadczy o wyłomach w murach. Spalone bramy przepuszczają, obce poglądy, złe myśli. Doprowadzają do destrukcji, lekceważą zasady postępowania. O co chodzi? Dlaczego? Tło historyczne, powód przybycia Nehemiasza do Jerozolimy, znaczenie murów i bram dla miasta. To, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. A następnie, jeśli Bóg pozwoli, to Nehemiasz obrazem osoby Ducha Świętego i jego funkcjonowanie w naszym życiu w dalszym ciągu. Za waszą uwagę dziękuję.